chcę podzielić nie jakimś wykładem doktrynalnym, ale kilkoma refleksjami, kilkoma problemami, które każdy z nas na pewno ma. Ale na początek taka krótka refleksja z ostatniego wykładu. Brat powiedział, że przykazania pańskie są lekkie. Brat już kiwa głową, że nie. Ale ja sobie tak pomyślałem, braterstwo. No faktycznie, nigdy o takim czymś nie myślałem, że te przykazania faktycznie są lekkie. No jakby wam ktoś dał takie przykazanie. Będziesz 7 dni harował jak wół, to lekkie czy ciężkie? No ciężkie, a Pan Bóg dał przykazanie 7 dnia, nie wolno ci nic zrobić. No ciężko to jest wykonać? No położyć się i leżeć cały dzień? No wydawałoby się tak przykazanie bardzo... No lekkie do wykonania. Albo takie przykazanie, jakby Pan Bóg dał. Sporządzicie sobie obrazów, będziecie codziennie się im kłaniać i robić codziennie jakiś rok nowy obraz. Ciężkie by to było przykazanie? A Pan Bóg powiedział, nawet nie kupujcie, nie kłaniajcie się im tylko i nic. No, lekkie przykazanie? Ale zobaczcie, jak inne wyznania. Mówią różne religie. Obrazy trzeba kupować, trzeba jakieś świeczki palić, trzeba jakieś tam paciorki. Na zdrowy rozum, to jest to ciężkie? No przecież to trzeba i pieniądze, i wiecie, ile wysiłku trzeba wkładać, to? A Pan Bóg powiedział, tylko nie będziesz się tym bożkom kłaniał. No chyba lekkie przykazanie. Także faktycznie te przykazania, jak tak na nie popatrzeć, to one do wykonania to są dużo lżejsze od tego, co proponują inne religie, inne w ogóle systemy religijne proponują, żeby ktoś coś dawał, a Pan Bóg mówi, tylko tego nie rób, a oni tylko chcą, żeby jak najwięcej coś robić. A Pan Bóg, jakby te przykazania Jego, jak tak rzeczywiście obiektywnie popatrzeć, to są bardzo, bardzo lekkie, tylko że Pan Bóg wymaga konsekwencji. A to u nas ludzi już z tym jest ciężej, bo się nie będziemy kłaniać obrazom, powiedzmy, przez 2 lata, a później jeden dzień tylko wystarczy. To jedna refleksja. Druga moja taka refleksja, tutaj z siostrą rozmawiałem troszkę na przerwie o Izraelu i taką ciekawą informację też brat Karolek Baklarz mi przekazał ostatnio w Krakowie. Jest taka książka, pan Chorowicz wydał, to jest jakiś brat z Epifanii chyba ze Stanów Zjednoczonych, tam umarł już, ale wydał taką książkę Pastor Russell, pierwszy chrześcijański syjonista. Jest to książka w języku angielskim, nie wiem, może będzie wydana nawet w języku polskim. W każdym razie opisuje tam całe dzieło i dzieło pastora Russella odnośnie Żydów. To spotkanie na hipodromie, całą działalność, jaką pastor Russell prowadził dla Żydów, opisuje. I na końcu tej książki jest recenzja byłego ambasadora Izraela w USA. I pisze ten ambasador USA, że ta książka jest warta przeczytania, że pokazuje tego sylwetkę pierwszego takiego chrześcijanina, który zainicjował właśnie to zainteresowanie Żydami i poleca wszystkim, żeby taką książkę przeczytali. Wiecie, jak ten pan się nazywa? Benjamin Netanyahu. Obecny premier Izraela podpisał recenzję na tej książce. Też jakiś znak czasu. W każdym razie, jeżeli napisał recenzję tej książki, to na pewno musiał ją przeczytać, bo by się chyba nie odważył napisać takiej recenzji pochlebnej Żyd o chrześcijaninie, nie przeczytawszy tej książki. Także dla nas też jakiś znak czasu. Jeszcze jedna tak a propos też o tej książce, którą bratersku mówiłem, wczoraj tak usilnie przeglądałem i znowu ciekawe stwierdzenie. Niektórzy z nas mówią, pastor Russell, fałszywy prorok, nie spełniło się, a ksiądz pisze tak. Powołuje się na naszą książkę pytań i odpowiedzi, nie podaje wydawnictwa, ale mówi, że w 1947 wydana książka pytań i odpowiedzi, wznowiona w 1989 i pisze, pastor Russell odpowiada w roku 1911 i jest cytowana odpowiedź dosłownie, w dosłownym brzmieniu, ja nie wziąłem, nie mogę wam zacytować, ale do sprawdzenia, że na jesieni roku 14 nastąpią zamieszki rolnicze i tam takie rzeczy. I pytanie tego księdza. Skąd pastor Russell o tym wiedział? No bo faktycznie jest wcześniej, tak się zastanawia, skąd o tym wiedział. I mówi, powoływał się, jakoby miał objawienie Boże. No ale to przecież ksiądz nie może tego dopuścić. Jak to Bóg mu powiedział? Mówi, o, ale faktem jest, że wiedział, bo wcześniej napisał. I daje odpowiedź taką. To te same ruchy bolszewickie i masońskie, które zainicjowały rewolucję i pierwszą wojnę światową, popierały wolnych badaczy Pisma Świętego. Odpowiedź godna autora, ale braterstwo, człowiek ten uznał, że pastor Russell przez 4 lata wcześniej wiedział i zaprorokował, że tak się stanie. To przyznał, tylko że no fałszywie sobie to wytłumaczył i tam podaje, że badacze to są inspirowani, w ogóle byli przez komunistów i bolszewików. No ale to jest druga sprawa. W każdym bądź razie człowiek ten uznał, że te sprawy zostały przewidziane, że błędnie zinterpretował źródło wiadomości. No my logicznie, każdy historyk by się uśmiał, że no jakieś wpływy masońskie czy bolszewickie mogły przewidzieć na 3 lata wcześniej wybuch I wojny światowej, że oni to sobie zaplanowali, tak tam wysnuł z tego, że zaplanowali, że w tym czasie tą wojnę wywołają i dlatego pastor Russell 3,5 lata wcześniej wiedział, że to jest zaplanowane na ten rok. Także warto niekiedy takie śmieszne książki czytać, bo okazuje się, że też mówią i trochę prawdy. A ja z braterstwem chciałem się takim tematem podzielić. Jeden brat podszedł do mnie na zebraniu i powiedział, że jest taki werset i on by chciał na ten temat coś usłyszeć, że nie słyszał, a chciałby usłyszeć. I co byście chcieli, aby wam ludzie czynili tak i wy im czyńcie? Dziwne braterstwo. Dziwny werset. Co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, to wy im czyńcie. Nie mówi, co byście chcieli, żeby bracia wam czynili, to wy im czyńcie, ale ludzie. Ja przeczytam może kontekst, w jakim Pan Jezus wypowiedział te słowa. Ale wam powiadam, bo sam miałem problem. No jak ten werset zinterpretować? Ale wam powiadam, którzy słuchacie, miłujcie nieprzyjaciele wasze. Czyńcie dobrze tym, którzy was mają w nienawiści. Błogosławcie tym, którzy was przeklinają i módlcie się za tymi, którzy wam złorzeczą. Złość wyrządzają. Temu, który by cię uderzył w policzek, nadstaw mój drugi. A temu, który by cię brał za płaszcz i sukni nie zabraniaj. I każdemu, kto by cię prosił, daj, a temu, co bierze, nie upominaj się. Taka znów anegdota mi się nasunęła, raz brat jeden opowiadał na wykładzie, że przed wojną to jeden z braci dyskutował z księdzem. Mimo takie pytania. Tak napisano. I tego księdza już tak kozi róg wprowadził. A ksiądz takie mu dał pytanie. A jak, co w Biblii napisano, jak pisze, jak się ktoś uderzy w prawy policzek, to co byś wtedy zrobił? I go tak prawy policzek z całej siły uderzył. A ten brat tak no, zachwiał się, ale mówi, no to napisano, że nastał u lewy. No to go ksiądz z lewej strony uderzył. Ten brat tak się chwilę zastanowił i mówi, tak mówi, ale w Biblii też napisano, że nic nikomu winni nie bądźcie. I tego księdza, że wrócił, a akurat przechodził policjant i widzi, że ktoś księdza bije, ksiądz już zgibie, to podszedł, co tu się dzieje, jakaś awantura. A ksiądz stał, tak mówi, no my tu sobie o Słowie Bożym rozmawiamy. Ale czy my tak mamy rozumieć te słowa, jak ktoś cię uderzy w prawy policzek, to nadstawić lewy? No oni tak, dosłownie humorystyczna sytuacja, ale to było dosłowne rozumienie tego wersetu. No niemniej fakt pozostaje, jak my jako chrześcijanie mamy podejść do tego wersetu? I co byście, aby chcieli, aby ludzie wam czynili, tak i wy im czyńcie. Albowiem jeśli miłujecie te, które was miłują, jakąż łaskę macie? Albowiem i grzesznicy to właśnie czynią. A jeśli dobrze czynicie tym, którzy wam dobrze czynią, jakąż łaskę macie? Albowiem toż i grzesznicy czynią. A jeśli pożyczacie tym, od których się spodziewacie odebrać, jakąż łaskę macie? Albowiem i grzesznicy grzesznikom pożyczają, aby za się tyle odebrali. Owszem, miłujcie nieprzyjaciele wasze i czyńcie im dobrze i pożyczajcie, nic się nie spodziewając, a będzie wielka zapłata wasza. I będziecie synami Najwyższego. Albowiem on dobrotliwy jest przeciw niewdzięcznym i złym. Przetoż bądźcie miłosierdzi, jako i ojciec wasz miłosierny jest. Ewangelia Łukasza. Znów dla nas dziwne słowa, no szczególnie w dzisiejszych czasach. Pożyczajcie, nie spodziewajcie się, że wam ktoś odda. No to jak podejść do tego? No faktycznie przychodzi ktoś do brata i mówi, no bracie, pożycz 10 milionów, bo mi potrzeba. No, werset mówi, pożyczaj, a nie spodziewaj się nic w zamian, chociaż wiesz, że on nie odda. No jak my chrześcijanie mamy się zachować? I dalej w Ewangelii Mateusza jest znowu te same słowa. I któż was jest człowiek, którego by syn prosił jego o chleb i za nim da kamień, a prosiłby o rybę i za nim da węża? Jeśli wy wtedy, będąc złymi, umiecie dobre dary dawać dzieciom waszym, czym więcej jest ojciec was, który jest w niebiesie. Da rzeczy dobre tym, którzy go proszą. Wszystko tedy, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, tak i wy im czyńcie. Ten ci bowiem jest zakon i prorocy. No ja teraz podeszłem literalnie do tych wersetów. No jak? No faktycznie są tam powiedziane. O policzku to już dałem przykład, jak literalnie go można zrozumieć. O tym pożyczaniu, no też no. Wkrótce by bracia wszyscy doszli do do bankructwa. No ale werset pozostaje wersetem. No teraz można go albo stosować, albo nie. No. Mnie się nasunęło taki pomysł, jak to rozwiązać. Ewangelista Mateusz i Pan Jezus nam podpowiedzieli. Ten ci bowiem jest zakon i prosy. Wszystko wtedy, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, tak i wy im czyńcie. I Pan Jezus powiedział, to jest napisane w zakonie i u proroków. Czyli no wyjaśnienia chyba by należało szukać właśnie tam. A zakon? Bo my mówimy, że Pan Jezus, teraz często tak wiele ugrupowań mówi, że Pan Jezus to zmienił wszystko, to co było dawniej, to było nieważne, a Pan Jezus powiedział, że co, jakie tylko są nie 10 przykazań, ale ile, bo wracał już, że są lekkie, ale no 10, no to 10 to jeszcze ciężko. To Pan Jezus powiedział tylko ile?
2.
Będziesz miłował Pana Boga nade wszystko, będziesz miłował bliźniego Twego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach wszystek zakon i prorocy zawiśli. No jak ktoś powiedział, to Pan Jezus wymyślił, że będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Tak myśli większość chrześcijan braterska. Czy wy też tak myślicie? A kto takie słowa powiedział? No w zakonie przecież było napisane. Większość chrześcijan myśli, że to Pan Jezus jest autorem, a to sam Bóg był autorem tych słów i powiedział tak Pan Bóg. W trzeciej księdze Mojżeszowej, 19 rozdział, 18 werset. Nie mści się i nie chowaj gniewu przeciwko synom ludu Twego, ale miłuj bliźniego Twego jako siebie samego jam Pan. Autorem takiego podejścia do bliźniego, miłości bliźniego jest sam Pan Bóg. Panu powiedział tak, ty masz miłować swojego bliźniego tak samo jak siebie. I myślę, że to sformułowanie Pana Jezusa i co byście chcieli, aby wam ludzie czynili tak i wym czyńcie, to jest właśnie, wynika z tego właśnie przykazania. Że jak miłuję bliźniego, jak siebie samego, no to czynię mu tak, jakby co bym sam chciał otrzymać. To jest metoda wprowadzania w życie tego właśnie przykazania. No ale teraz ktoś by powiedział, no jak ja mam wszystkich ludzi tak samo jak siebie miłować i to im czynić, co bym chciał czynić, no to co? To jak to zrobić? I tutaj właśnie rodzą się problemy. Bo tak, co zrobić, jak ktoś mnie chce uderzyć? Co zrobić, jak ktoś mnie chce napaść? Co zrobić, jak ktoś przyjdzie do mnie coś pożyczyć? A spotykają się braterstwo z takimi sytuacjami? Czy przychodzą do was ludzie coś pożyczać? Często? No średnio, ale to zależy jeszcze wielkości sum. No i teraz, co wtedy zrobić? No, my jako chrześcijanie musimy znaleźć jakiś sposób, jakąś metodę, jak mamy się zachować. No możemy powiedzieć, no a wiesz, akurat nie mam gotówki, a mamy to, nie? No, czy wtedy postępujemy dobrze? No bo nie mówimy prawdy. No akurat dobrze się zdarzy, jak akurat nie mamy wolnej gotówki, no to wtedy jesteśmy z czystym sumieniem. Ale przychodzi ktoś, podchodzi do nas Rumunka na ulicy, no z tym się chyba nikogo z braterstwa to nie ominęło i prosi na karteczce. No teraz prosi was, no trzeba, no jak się zachować, no czy wypadałoby dać? Jak? Czyli z tym problemem każdy z nas się spotyka. Wiele ludzi w gazetach daje ogłoszenie o pewnych potrzebach. Wiele ludzi daje apele przez telewizję. No teraz my słuchamy. No i teraz jak mamy się zachować? Jest, się sprawuje z rozsądkiem. No to znaczy z rozsądkiem to znaczy jak? Co drugiemu dać? Albo co drugiemu nie dać? Albo nikomu nie dać, żeby mnie zostało. No Panie Jezus, wyraźnie, no tutaj jeżeli ktoś prosi cię, to co? To masz? A jeśli pożyczacie tym, od których się spodziewacie odebrać, jakąż łaskę macie? Nawet wręcz mówi, że wiemy, że ktoś nie odda, to mamy mu pożyczyć. No bracie, to są bardzo, bardzo trudne słowa. No bo ktoś powie, nie dajesz, wykręcasz Słowo Boże. Jest wyraźny werset wprost. Dlatego też ja postanowiłem popatrzeć, co mówi o tym zakon i prorocy, gdyż tam musi być jakieś tego wyjaśnienie, bo same słowa wprost, sami już rozumiemy, że doprowadzą do pewnych rzeczy, do jakichś takich absurdów, że ktoś by rozdał całą swoją majątność i by sam się stał potrzebującym. Czytamy dalej w trzeciej księdze Mojżeszowej, a 25 rozdziale. Również podobne słowa. Stary zakon również odnosił się do ubogich. Gdyby też zubożał brat twój, a osłabiała ręka jego przy tobie, podeprzesz go, a jako i przechodzie, niech się żywi przy tobie. To jest jedno zdanie, a bardzo ważne. Jak zakon pochodził do sprawy ubogiego? Zakon kazał ubogiemu pomagać. I zakon też zabraniał wstrzymywać się, jeżeli ktoś... Podobnie jak Pan Jezus mówił, że jeżeli się nie spodziewacie oddania, to zakon również mówił, jeżeli widzisz biednego, to co? Nie możesz powiedzieć, że nie masz, jak masz. Zakon też mówił, że nie wolno było na przykład zastaw brać jakichś rzeczy, którą używał bliźni. Ale zobaczcie, co ten werset mówi dokładnie. Gdyby zubożał brat twój, a osłabiałaby ręka jego przy tobie. Co to znaczy, jakby osłabiała jego ręka? No? Nie. Ręka to służy do czego? Do pracy. Jak ktoś ma słabą rękę, no to nie może pracować. Czyli werset ten można by takie zobaczyć. Gdyby twój brat zubożał przez to, że nie może pracować, to co masz zrobić? Podeprzej go. Ty masz mu go wspomóc. A jako i przechodzień, niech się żywi przy tobie. Tak samo jakby to był nie był twój brat, ale jakby to był przechodzień, który jest. A widziałbyś, żeby nie mógł pracować, to co on ma robić? Masz mu dać, żeby sobie mógł na przykład kupić domek? Nie, przecież masz co ma zrobić? Niech się żywi przy tobie. Czyli jaki stąd taki mój wniosek płynie? Że pierwsza jest, pisze, kto jest definicja, komu należy udzielić pomocy. Jest definicja, że temu kto co zrobił, co zubożał i nie może pracować. Bo ktoś nie może pracować, ale ma konto w banku $500,000 i przyjdzie do nas, żebyśmy mu pomagali, co nie? To takiemu nie mamy obowiązku pomagać. Ale pisze, gdyby zubożał i nie mógł sam zarobić na swoje życie. Bo są bracia, są jeszcze tacy ludzie, którzy nie chcą pracować. A apostoł Paweł, pamiętacie, jak się o takich wyraża? Jeżeli kto nie chce pracować, to niech i nie je. Czyli mamy już jakąś definicję. Zobaczcie, że to i w czasach apostolskich musiało się takie zjawisko nasilić, że niektórzy się pojawili, którzy wykorzystywali dobroduszność chrześcijan i przychodzili w goście i w zborze sobie gościli się, do braci przychodzili i co? Apostoł Paweł mówi, nawet jak tak ostro się wyraził, to musiało to być już zjawisko niekiedy dość powszechne. Jak ktoś nie pracuje, to niech nie je. Czyli następna definicja. Nie mamy też obowiązku pomagać takiemu komuś, kto nie chce pracować. Apostoł Paweł mówi, niech nie je. Zobaczcie, że apostoł Paweł jakby komentuje ten werset, bo tu jest też mowa o jedzeniu. Jeżeli by ktoś zubożał, to daj mu co? Daj mu na przyjemności, daj mu na jakieś używki, albo daj mu na tam jakieś luksusy. Nie. Niech on się żywi przy tobie. Daj mu na jego utrzymanie, żeby on miał co jeść. No a jedzenie to jest taką najważniejszą potrzebą. Czyli lekcja z tego wersetu dla nas taka, że mamy obowiązek, tak jak to mówi Pan Jezus, zawsze i w każdym względzie, pomóż takiego, który zubożeje i nie może sam zarobić na swoje życie. I mamy mu obowiązek, teraz jest jeszcze implikacja, w jaki sposób pomóc. Że dać mamy mu obowiązek, ma się żywić przy nas. No co to znaczy? No dzisiaj to, jak to dzisiaj przetłumaczyć? No, bo w dawnych czasach to było prosto. Dał miarkę, powiedzmy, miarkę zboża. Albo zobaczcie, braterstwo, jak było to w prawie pięknie pokazane, że ci ubodzy chodzili i zrywali albo kłosy, albo to, co zostało, było prawo, że zostawało na polach. Zobaczcie, braterstwo, jakie to było bardzo mądre prawo. Dzisiaj to jest takie prawo, jak jesteś bezrobotny, to idź i ci wypłacą pieniądze w biurze dla bezrobotnych. A tam było inaczej. Zobaczcie, jak to ciekawie było. Przecież można było powiedziane, zbierzcie do końca, a wystawcie miskę, 10%, powiedzmy, czy 1%, to oddajcie, niech przyjdzie sobie ubogi, zje. A tam było inaczej. Jak zbierasz, masz nie dozbierać do końca. Zakaz był. Nie wolno było do końca krzakawy zbierać. A to, co zostanie, to co? To jest dla ubogiego. Ale nie było tak, żeby ubogi dostał to, 10 zł masz i sobie kup to jedzenie. Nie. Zobaczcie, jak mądrze Pan Bóg postąpił. Ubogi niech sobie zerwie. A braterstwo, zrywaliście chyba kiedyś jakieś owoce, co nie? To jak się zrywa, to najpierw się które zrywa? Te, co najłatwiejsze. A te, co zostaną, to łatwo jest tak szybko nazbierać? No nie jest, no bo tam jest najwyższy, albo gdzieś tak pojedynczo, to się wolniej zbiera. No ale tak, jesteś ubogi, to co? To sobie zbieraj. Zauważcie, jak braterstwo również na przykład postąpił Boaz. No, przyszedł, widzi, jakaś dziewczyna zbiera kłosy i nie można ukryć, że ona mu się spodobała. To co zamiast zawołać ją i dać jej masz tu woreczek z tym jęczmieniem i nie męcz się na tym słońcu, to powiedział do swoim sług, żeby więcej jej upuszczali. Ale co ona dalej musiała to sama zbierać. Czyli zobaczcie, braterstwo, jaka mądrość. Dla nas kolejna lekcja. Jeżeli widzimy kogoś w potrzebie, jeżeli widzimy, że ktoś potrzebuje, że ktoś potrzebuje pomocy, to najłatwiej jest to zrobić, wyciągnąć 10 zł i dać. Tak jest najłatwiej. I mieć spokojne sumienie. Ale braterstwo z tego wynika, że pożytecznie jest, jak się da temu komuś, żeby on sam zapracował. Że, nie zawsze jest to możliwe, żeby dać komuś pracę. Dać komuś możliwość zarobienia. Jeżeli ten człowiek rzeczywiście będzie potrzebował, to on będzie się czuł mniej upokorzony, jak będzie mógł zarobić te pieniądze, niż jak my mu je damy. Wiedzcie, braterstwo, jeżeli ktoś rzeczywiście będzie potrzebował, to on będzie bardziej zadowolony, jeżeli my mu damy zarobić. Możemy mu zapłacić więcej, jak ta praca jest warta. To jest już nasza sprawa. Ale on się będzie lepiej czuł, jeżeli to jest faktycznie człowiek potrzebujący. No ale tu jest mowa, że jeżeli osłabnie jego ręka, to nie zawsze może zapracować. Takie moje teraz doświadczenie, braterstwo, powiem. U nas przed salką mamy też salkę. I mamy takiego przemiłego sąsiada, mieliśmy, on teraz już chyba nie mieszka. Na góry czasem też przychodził nas, ale był podpity, lekko siadł, posiedział 10-15 minut, 20, ale wychodził. I bardzo się mu podobało. Ale często też po nabożeństwie przychodził i prosił o drobną pomoc. Finansową oczywiście. Żeby mu dać tam, pożyczyć, to się tak nazywało, pożyczyć tam 5, nie wiem, jakąś drobną kwotę, nie wiem, złotówkę, no, zawsze jakąś tam kwotę wymieniał, żeby mu pożyczyć. I dość był w tych prośbach nachalny. Jakiś czas chodził i no braterstwo, żeby się odczepił, a no, żeby nam szybę wybije, no to mach mu złotówkę. Tam, i już, i spokój. No, ale tak zaczął coraz częściej przychodzić. No i się do mnie raz doczepił. No ja raz powiedziałem, że nie mam pieniędzy, co nie było prawdą, no. Przyznam się, braterstwo, że tak po prostu powiedziałem. No ale przyszedł drugi raz, on był pamiętliwy, bo przyszedł za tydzień. No i znowu problem. No i też doszedłem, no jakoś ten problem trzeba rozwiązać. No i już miałem sprawę przemyślaną, bo to tak przyszedł pierwszy raz, no to sprawa nie przemyślana. Ale teraz ja mówiłem, to pytanie było, na co to potrzebujesz te pieniądze. A on mówi, no na chleb, no bo nie mamy co jeść z bratem. No to ja mówię, no to nie ma problemu, tu jest za rogiem sklep. No to chodź, idziemy. No to on idzie. Ale zbliżamy się już pół drogi, ale mówię, a co będziesz chodził, daj mi to, ja to kupię sobie sam. Ja mówię, nie, no wiesz, jak już idziemy, to chodź. Wchodzimy do tego sklepu, a mówi, nie, no chodź. Ale ja mówię, no chodź, potrzebujesz chleba, to przecież. Ja mówię, a szynkę mi też dasz? Ja mówię, chodź, ty zobaczysz to. No to wszedł i kupiłem mu cały chleb, wziął ten chleb, a pyta się, a szynkę, żeby mu kupić. Ja mówię, no szynkę, no to zapracuj już. No i wziął ten chleb i poszedł. Przyszedł na drugą niedzielę, czy to była, nie wiem, środa, bo w środę zawsze, bo w środę to sklepy otwarte są, teraz niedzielę też, i przyszedł na druga niedziela, środa przychodzi i on znów do mnie podchodzi, że chce na chleb. No to nie, na chleb, on na chleb już wiedział, że... Mówi, że daj, to ja mówię, wiesz, to chodź, pójdziemy, ja ci znów kupię. A nie, gdzie będziesz chodził? Ja mówię, no chodź, idziemy. Doszedł do połowy drogi i poszedł. Machnął ręką, a tam już trzech kolegów stało, bo oni tak po prostu, wiecie, braterstwo, w czterech zbierają, każdy po 50 groszy i jak jest 24 złote, to później mają już ile im potrzeba. I poszedł do tych kolegów, machnął ręką i coś tam. I braterstwo, odtąd sprawa się skończyła. Prosty sposób, ale ja sobie przypomniałem, kiedyś właśnie mi opowiadali rodzice, że jak właśnie dawniej chodziły takie panie po prośbie, to właśnie bułkę, jak się dało im, to one przestały, albo przyklejały te drzwi. I zastosowałem ten prosty sposób i faktycznie okazał się bardzo skuteczny. Raz przyszła do mnie do pracy również pewna pani, to specjalnie poszedłem dwie przesznice i kupiłem jej chleba i bułek, bo powiedziała, że dla dzieci chce. Więcej nie przyszła. Ale, braterstwo, ja w tym momencie doceniłem mądrość braci amerykańskich. Bracia amerykańscy, nie wiem, czy zauważyliście, to niekiedy dają dolara, ale jak komu chcą pomóc, to przeważnie coś kupują. Pamiętacie, jak nam przysyłali na przykład jakieś dary. Ja się dziwiłem, jak oni nierozsądnie postępują. Bo zaraz przysłać 100 dolarów, to u nas by się wszystko kupiło. To oni nam przesyłali jakieś tam produkty, coś. W tym momencie doszedłem do wniosku, jaka to jest lekcja dla mnie i może dla nas wszystkich. Że jeżeli chcemy komuś pomóc, to musimy być pewni, na co te pieniądze, nasze pieniądze idą. Jeżeli ja daję komuś złotówkę i mam podejrzenie, że on te pieniądze przeznaczy na alkohol, to co ja robię? Tak jakbym mu kupił pół litra. Czyli co? Ja swoje pieniądze poświęcone, które uważam, że są poświęcone Panu Bogu, daję, żeby rozpijać tego człowieka. No, ale jeżeli teraz tak, czyli, no, bo już jeżeli mnie na tyle stać, że stać mu dać tą złotówkę czy 50 groszy, to nie jest dla mnie strata, co nie? Ale jeżeli on przeznaczy na zły cel te pieniądze, no to ja się przyczynam do deprawacji tego człowieka, wręcz przeciwnie, zniechęcam go do pracy. Ale tak, jak mu kupię chleb, no to z tym chlebem, a jak zje, to będzie, no to nic złego się nie stanie, a no jak wyrzuci, no to już jego odpowiedzialność. Czyli taka moja refleksja, nie wiem jak braterstwo takie sprawy załatwiają, ale tak, do takich wniosków ja doszedłem i dzielę się nimi z braćmi. Żeby po prostu mieć świadomość, że niekiedy ulegając takiemu naciskowi psychicznemu, po prostu wspomagamy, doprowadzamy tego człowieka do złego. Bo on się przez to rozpija, bo widzi, że to jest łatwa droga zdobywania pieniędzy, nie pracuje, a jeszcze później się rozpija. Czyli mamy pewną w tym względzie odpowiedzialność. I szczególnie to do młodych ludzi mówię, bo bracia starsi to może mają jakieś doświadczenie, ale na młodzieżowym takie w Krakowie raz padło pytanie, bo przychodzi starszy człowiek i mówi, że wyszedł z szpitala i nie ma na bilet. Jeżeli taki człowiek rzeczywiście jest, jeżeli chcecie mu pomóc, to idźcie z nim do kasy i kupcie mu bilet, gdzie chce. Nie dajcie nigdy pieniędzy. Bo my mamy przy domu sklep z alkoholem, także ja te wszystkie teksty takie, jakie się, żeby wyłudzić pieniędzy, to znam. Pokazuje się zaświadczenie ze szpitala, że się wyszło i nie ma się na dojazd do domu na bilet, zaświadczenie z więzienia, że się wyszło i nie ma się na bilet i zawsze się chce pieniędzy i to jest zawsze w sąsiedztwie 200 metrów od sklepu z alkoholem. Także ostrzegam szczególnie młodych ludzi, żeby się nie dali na to nabrać. Natomiast jeżeli chcą pomóc takiemu człowiekowi, jeżeli faktycznie wydaje się im, bo można skrzywdzić, może faktycznie ktoś potrzebować pomocy. Jeżeli wam się wydaje, że ten człowiek rzeczywiście pomocy, to trzeba iść i kupić mu to, co chce. Ale wtedy sami osądzacie, czy to jest warte waszych i naszych pieniędzy. Następna sprawa. Nikomu nic winni nie bądźcie, tak apostoł Paweł pisze w liście do Rzymian. Tylko abyście się społecznie miłowali, bo kto miłuje bliźniego, zakon wypełnił. Gdyż to przykazanie nie będziesz cudzołożył, nie będziesz zabijał, nie będziesz kradł, nie będziesz fałszywie świadczył, nie będziesz pożądał. Jeśli które jest insze przykazanie, w tym słowie się zamyka, mianowicie będziesz miłował bliźniego twego jak siebie samego. Miłość bliźniemu złości nie wyrządzi. A tak wypełnieniem zakonu jest miłość. Słyszeliście, iż rzeczono oko za oko, a ząb za ząb. A ja wam powiadam, żebyście się nie sprzeciwiali złemu. Ale kto by cię uderzył w prawy policzek, twój nadstaw, mój drugi. I temu, który by się chce z tobą prawować, a suknię twoją wziąć, puść mu i płaszcz. A kto by cię przymuszał jedną milę, nie milwie. Temu, co cię prosi, daj, a od tego, co chce u ciebie pożyczyć, nie odwraca się. Słyszeliście, że to no, będziesz miłował bliźniego twego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela, a jaś wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół wasze, błogosławcie tym, którzy was przeklinają, dobrze czyńcie, którzy was mają w nienawiści. I módlcie się za tymi, którzy wam złość wyrządzają i prześladują was, abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebiesie. Bo on to czyni, że słońce jego wschodzi na złe i dobre. I deszcz spuszcza na sprawiedliwe i na niesprawiedliwe. Albowiem jeśli miłujecie te, którzy was miłują, jakąż zapłatę macie, a zawiczelnicy tego nie czynią? A jeśli byście tylko braci waszych pozdrawiali, cóż osobliwego czynicie, a zawiczelnicy tak nie czynią? Bądźcie wtedy doskonałymi, jako i ojciec wasz doskonały jest. Już wtedy, a apostoł Paweł w liście do Koryntian tak pisze, też były problemy. Już wtedy zapewne jest między wami niedostatek, że się ze sobą prawujecie. Czemu raczej krzywdy nie cierpicie? Czemu raczej szkody nie podejmujecie? A co mówił zakon? Bo tu jest mowa cały czas, że Pan Jezus mówi, że zakon mówił jeszcze, że coś nieprzyjaciółem, to taki stosunek chłodny. A ja mówię, miłujcie nieprzyjaciele wasze. Ale zakon również mówił o miłości nieprzyjaciół. Pamiętacie ten werset? Żeby gdyby troś natrafił wołu nieprzyjaciela twego albo osła błądzącego, zwrócisz, a dowiedziesz go do niego. Jeżeli by się nieprzyjacielowi wół zaplątał, to powiedzieć, a dobrze ci, tak Pan Bóg cię ukara? Nie. Był obowiązek, żeby go odprowadzić. A jeśli byś ujrzał, że osioł tego, który cię ma w nienawiści, leży pod brzemieniem swoim, a zaniechasz, abyś mu pomóc nie miał, owszem, go poratujesz pospołu z nim. Jeżeli naładował na osła za dużo, ten osioł się przewrócił. I ten człowiek się męczy, żeby tego osła podnieść. No a sam przecież osła nie... To co? Dobrze ci tak, Pan Bóg cię? Nie. Prawo było, nawet to nie przyjaciel twój, a masz to zwierzę, podnieś z nim. Czyli prawo zakonu tu również było ciekawe. A list do Rzymian pisze tak. Dobrorzeczcie tym, którzy was prześladują, dobrorzeczcie, a nie przeklinajcie. Weselcie się z weselącymi, a płaczcie z płaczącymi. Bądźcie między sobą jednomyślni, wysoko o siebie nie rozumując, ale do niskich się nakłaniając. Bracia, nie bądźcie mądrymi sami u siebie. Żadnemu złem za złe nie oddawajcie. Obmyśliwając, co jest uczciwe przed wszystkimi ludźmi. Jeżeli można, ile z was jest, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Nie mścicie się sami, ale dajcie miejsce gniewowi, albowiem napisano, nie pomsta, ja oddam, mówi Pan. Jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go. Jeśli pragnie, napój go, bo to czyniąc, węgle rozpalone zgarniesz na głowę jego. Ciekawe. Ciekawa metoda, ale ktoś by powiedział, wy to jesteście naiwni, jak będziecie taką metodę stosować. No bo, tu zobaczcie, braterstwo, no przychodzi ktoś, przychodzi do was ktoś w ciemnej uliczce i was z jednej strony, to by mu trzeba by nastawić drugi policzek. Tak się zachować? A pisze, no jeżeli ktoś przyjdzie i co, chce wam suknię, wiesz co, nie, no przyjdzie kożuszek macie ładny, no to jak on kożuch, to by mu jeszcze ja marynareczkę też oddam. No tak ten werset należałoby przetłumaczyć. No, bardzo Pan Jezus namawia do bardzo naiwnego postępowania. Tak by się mogło wydawać. Tak by się mogło wydawać. Ktoś by się uśmiał. No, ja bratestwo też takie mniemanie do tej pory miałem, gdy nie usłyszałem wypowiedzi jakiegoś, teraz w tych szarżach się nie znam, ale pana z Komendy Głównej Policji w sprawie prewencji. I on odpowiedział mniej więcej tymi słowy. Jak was ktoś napadnie na ulicy i coś wam prosi o pieniądze, to należy wyjąć, dać mu i uciekać. Jeżeli ktoś was napadnie w domu, czy chce rabować, to co chce, to należy mu oddać. I tam były takie, no bo teraz się rodzą takie pytania. No wiemy, że jak się jest bezpieczeństwo na naszych ulicach. No i może jak braterstwo, póki mało pieniędzy macie w domu, to jest picie bezpiecznie, ale jak już bracia zaczynają prowadzić interesy i to czym jest więcej pieniędzy, to tym się... No i teraz wyobraźcie sobie na przykład, że macie wozić o, powiedzmy, no ktoś wozi do klientów i wozi te 200 milionów w jednej, 200 w drugiej. No i co, może go ktoś napaść? No jak przyjdzie i powie, dawaj pieniądze, no to wyjąć jedną, wyjąć drugą. No i jesteście... No to rodzi się taka pokusa, co nie? No a co by, jakbym tu coś... No faktycznie, przydałoby się coś tutaj mieć, jak mnie napadną, to chociaż mógł psiknąć do oczu i... Czy w domu też, no napadną mnie, to cóż? Cóż zrobię? Ale zobaczcie, ta dorada jest no wręcz inna. Należy oddać. I rzeczywiście takie tam pytanie do tego pana, ja już nie mówię, tylko podaję przykład, jak człowiek świecki, jaką argumentację daje. Mówi, no bo ktoś tam dał, czy nie lepiej się jednak bronić tym pistoletem gazowym, czy ten. A ten człowiek odpowiada w ten sposób. Świecki człowiek, człowiek, który nie ma, ateista podejrzewam, nie ma związku żadnego z Biblią, mówi tak. Jak państwo wyciągniecie broń i zaczniecie strzelać, to ten przestępca na pewno będzie szybszy. I wy wyciągniecie gazowe, on prawdziwy, i was zastrzeli, sprowokujecie go. No i tak faktycznie na to jest to, czy nie przyznacie racji. Jakby siostra chciała wyciągnąć ten pistolet gazowy, to jak przyszedłby jakiś zbieg, to zanim to siostra zrobi, to on dwa razy zdąży zabić. No, taka faktycznie. I rzeczywiście ta zdawałoby się naiwna taka dorada, no ktoś tak określił, to rzeczywiście jak ją w życiu zastosujemy, to może nam przynieść no uniknięcie pewnych kłopotów. Jeżeli ktoś na coś, to jakąś drobną rzecz, jeżeli my się zaczniemy stawiać, to co? To może nas zabić. Czytacie często w gazecie, że ktoś tam zabił za 20 zł. Że ktoś kogoś zabił i wziął mu jakieś tam marynarkę czy coś tylko. No, jak ten człowiek zobaczył, że ktoś się zaczyna szamotać, no to się wystraszył i zabił. A jakby zastosował tą prostą, inną radę, wziął marynarkę, oddał, wyjął pieniądze, oddał, uszedłby z życiem. Jak tak rzeczywiście popatrzymy, to ta dorada jest bardzo, bardzo mądra. Druga sprawa, Braterstwo, jeżeli my powiedzielibyśmy, że nie zastosujemy sobie tej dorady, że my jednak się potrafimy sami obronić. Kupimy sobie tutaj jakiś pistolet, coś, zabezpieczymy się. Czy to nam pomoże? W tej chwili przestępcy są tak rozwydrzeni i tak brutalni, że jeszcze możemy tylko kogoś właśnie sprowokować. I powiedzmy, i później możemy na przykład stracić zdrowie dla miliona, dla 2 milionów. I faktycznie jak później zobaczymy, to że to zrobiliśmy bardzo dużo złą rzecz. A druga sprawa, braterstwo, jeszcze jest taka sytuacja. Jeżeli my się czujemy pewni, to co? Jeżeli ktoś jest silny. Zauważcie, jak chodziliście do szkoły, to kto był zawsze najwięcej takich śmiaków poobijany? Czy ci tacy słabsi, czy ci najsilniejsi? No ci najsilniejsi, bo oni się najczęściej, bo on by wiedział, że jest silny, to zawsze się bił. I jak my się czujemy, że jesteśmy pewni, że nic nam się nie stanie, to my sobie o 12 w nocy, pierwsza, gdzieś wszędzie my sobie pójdziemy. A jak czujemy się, że ktoś nas może napaść, to co? To siedzimy w domu. I myślę, że też taka dorada dla chrześcijanina, że chrześcijanin powinien unikać pewnego niebezpieczeństwa. Tam, gdzie nas... Bo ktoś mówi, no tak, Pan Bóg się nami powinien opiekować. Ale Pan Bóg się nami opiekuje zawsze. I to powinniśmy być o tym szczerze przekonani. Jeżeli poddajemy się w Jego opiekę, to jest powiedziane, że co? Że włosy nam policzył. Tylko chwileczkę. Czy jeżeli my dobrowolnie na przykład ryzykujemy, dobrowolnie postępujemy coś, co wiemy, że jest ryzykowne i może nas drogo kosztować, to czy Pan Bóg się wtedy musi nami opiekować?
Nie.
Pan Bóg się opiekuje wtedy, kiedy czynimy Jego wolę. A jeżeli coś czynimy niezgodnie z Jego wolą, to wtedy to bywa różnie. Pan Bóg lubi nas również doświadczać. I braterstwo, no to powiedzmy sobie szczerze, czy jak Pan Bóg nas doświadczy, to pomogą nam jakieś, chce nas doświadczyć, to pomogą nam jakieś zabezpieczenia? Wiecie, że braterstwo, to taki jeden był prorok, który usiłował Pana Boga wypróbować, czy wygra z nim, Jonasz, i nie zdołał uciec. My też nie zdołamy uciec. Myślę, że jest tu, że Pan Jezus podaje nam pewną taką, na te ciężkie czasy, pewną taką prostą, ale skuteczną metodę. Jak ktoś coś od ciebie chce na siłę, to oddaj i nie prawuj się. Zobaczcie, następna zasada. Że co? Że mamy się nie prawować. No jak ktoś tu powie, bracie, jak się nie prawować teraz? Jak sąsiad to zabiera, ten chce to i z wszystkimi wszyscy nas chcą oszukać. Ale zobaczcie, co mówi apostoł. Jeżeli to można, to z wszystkimi miejcie pokój. To z wszystkimi miejcie pokój. Zobaczcie, braterstwo. Macie wśród siebie sąsiadów. Czy może mieć pokój taki sąsiad we wsi, albo w dzielnicy, albo na ulicy, którzy ani grosza nigdy ze swojego nie popuści? Jak pożyczy 2 złote, to jak ktoś mu nie odda, to będzie do końca chodził? Czy jak na przykład ktoś komuś jakąś rzecz pożyczy, jak mu coś popsuje, to od razu musi mu zapłacić za to wszystko? Czy zawsze pamięta, żeby jak ktoś mu coś pożyczy, to musi oddać, bo jak nie, to już jest jego wrogiem? Czy znacie takiego, żeby miał wszystkich przyjaciół? Taki człowiek nie może mieć przyjaciół, no bo jednemu pożyczy, zapomni oddać, to już jest jego wróg. I tak po 20 latach to na ulicy będzie miał samych wrogów. Czyli wniosek, czy to ma być chrześcijanin? Tu pisze, jeśli można, to z wszystkimi pokój miejcie. Faktycznie, jeżeli by ktoś do nas przyszedł i chciał nas cały majątek zabrać, no to albo procesował się z nami o cały majątek, żebyśmy nie mieli co dzieciom dać do jedzenia, no to faktycznie musimy wtedy jakoś się bronić. Apostoł Paweł też powiedział, odwołuje się do cesarza. Ale jeżeli ktoś, braterstwo, przyjdzie i będzie się z sąsiadów z nas kłócił o tą przysłowiową miedzę, to jak chrześcijanin powinien postąpić? I wiemy, że to miedza jest nasza. To iść do sądu i prawować się przez 10 lat? Czy, braterstwo, to jest, nam się wydaje, że no faktycznie mamy rację, to powinniśmy co? Sprawiedliwie. No, ma być sprawiedliwość, to sprawiedliwie. Tylko zobaczcie, braterstwo, do czego prowadzi sprawiedliwość. To już ludzie też niewierzący doszli do tego, że na przykład w takim sporze o miedzę, to ci gospodarze dwaj potrafią w sądach stracić całe gospodarstwa. I walczą o taki kawałek, a stracą całe gospodarstwo na koszty sądowe. Czyli nie idzie o ten kawałek ziemi, ale o co idzie? O ambicje. Kto ma rację? Ja myślę, że chrześcijanin, jeżeli chodzi o jego ambicje, to zawsze powinien zrezygnować, jeśli chodzi o dobra materialne. Jeżeli za takiej drobnostki można by pozyskać sąsiada, to czy nie jest to warto? Zobaczcie, braterstwo, co się dzieje z narodami na przykład, które mają takie ambicje. Zobaczcie, co się dzieje w Jugosławii. O co oni się biją? Czy ktoś to wie? Nikt nie wie. A czy ktoś na tym zarobił tam, z tych narodów? Tylko ci, co sprzedają broń. A ci ludzie biedni ponoszą szkodę. Jeżeli my będziemy się kłócić ze wszystkimi sąsiadami, jeżeli my zawsze będziemy stawiać na swoim, to co? Czy my odniesiemy z tego zbudowanie? Wyobraźcie sobie, że przychodzicie na nabożeństwo, a tu się przed chwilą z sąsiadem, z drugim, i co, wtedy potraficie się tak skupić? Myślę, że powinniśmy zastosować te słowa apostoła. Jeżeli to możliwe, jeżeli damy radę, jeżeli wytrzymamy, to miejcie ze wszystkimi spokój. Jednemu sąsiadowi odstąpmy to, drugiemu pożyczmy to, no może nie tak, żebyśmy jakichś dużych strat ponieśli, ale zapomnijmy o małych rzeczach na koszt zgody. Ja mówię o sąsiadach. Ale czy braterstwo niekiedy tak nie jest w naszych zborach? Przypomnijcie sobie, braterstwo, czy niekiedy o to, na jaką kolor salę pomalować, to niekiedy o mało by do podziału nie doszło, bo jedna siostra powie tak, a druga tak. U nas było serwetkę, czy ma być, czy nie. No tak, no. I już jest problem, bo czy ma być serwetka, czy nie ma być serwetka. Duża sprawa, braterstwo? A można się pokłócić? A później po dwóch latach to już nikt nie pamięta, że to o serwetkę chodziło, tylko ona to zawsze mi na złość robi. Braterstwo, tak, taka jest prawda. Większość między braćmi, z tego co ja tak obserwuję, większość jakichś takich spraw to zazwyczaj bierze początek od bardzo malutkich rzeczy. Inna jest sprawa, braterstwo, gdy chodzi o jakieś sprawy doktrynalne, czy sprawy nauk, sprawy zrozumienia Słowa Bożego. Wówczas nie powinniśmy rezygnować i ponosić kompromisów w imię zgody. Powinniśmy zachować swój pogląd i go dalej mieć. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś nasze drobne ambicje, jak coś ma być, jakaś praca wykonana, to lepiej wtedy zrezygnować. A najczęściej, braterstwo, podziały wśród nas dochodzą najczęściej o rzeczy ziemskie. A później to często dopisujemy do tych rzeczy ziemskich rzeczy duchowe. No i ja mam pewne doświadczenie, u nas w Częstowie były takie sytuacje dość, ale już dość dawno, ale wiecie, braterstwo, jak zbór się dzielił, to ja tych czasów nie pamiętam, ale co ja widzę po osobach, jak odchodziły, to bardziej się kierowały przyjaźniami niż poglądami, a poglądy to się później dopasowywało do tego. Jeżeli jedna osoba się pokłóciła z drugą, to nagle jej się poglądy zmieniły i chodziła do drugiego zboru, chociaż dotychczas cały czas miała zgodne i jej to nie przeszkadzało. Jeżeli ktoś się pokłócił w rodzinie, to poszedł do drugiego zboru i wówczas poglądy mu tamte od razu pasowały. Także, braterstwo, zauważmy, że jeżeli można, miejmy z wszystkimi pokój. A nikt nie będzie miał z wszystkimi pokoju, jeżeli zawsze będzie chciał mieć on rację. Chrześcijanin powinien mieć zawsze rację, ale w sprawach duchowych. A w sprawach materialnych, w sprawach kontaktu z drugimi, powinniśmy potrafić ustąpić. Bo apostoł mówi, jeżeli możliwe, to miejcie ze wszystkimi pokój. Pytanie, czy my staramy się mieć ze wszystkimi pokój? To każdy z nas sobie musi odpowiedzieć. Czy nie spróbować mieć z wszystkimi pokój? Trudne, braterstwo, sprawa, bo zawsze najtrudniej jest zrezygnować z własnej ambicji. Bo jeszcze pieniądze to możemy swoje stracić, ale ambicja to jest coś takiego jak władza w człowieku, że człowiek nie będzie miał z tego korzyści, a będzie chciał mieć władzę nad innymi. Tak samo ambicja. Jeżeli ja mam rację, jeżeli mam to świadomość, że ja mam rację, to jest dla mnie najważniejsze. Tak? Taka jest psychika człowieka. I z tym zwalczyć jest bardzo, bardzo trudno. I stąd też, braterstwo, podziały się w zborach często biorą, że ktoś uważa, że on tylko ma rację. I tu też powinniśmy być ostrożni, bo te ambicje mogą również przechodzić również na poglądy jakie? Nie tylko materialne, nie tylko sprawy cielesne, ale również na sprawy duchowe. Kolejny problem. Mówiliśmy już o tym, że jeżeli mamy komuś pożyczać, Mówiliśmy o osobach obcych. Mówiliśmy o jakiejś cygance, jakimś znajomym. A teraz jak podejść do braci? Jak podejść do tego, jak przychodzi do nas brat i chce do nas pożyczyć? Czemu? Może przyjść. I teraz czy powinniśmy również wspomagać naszych braci? Ja myślę, że tak. Ja myślę, że tak. Ale tu również powinniśmy się kierować podobnymi zasadami. Powinniśmy wspomagać braci, jeżeli są w potrzebie. Jeżeli nie, że ktoś nie chce pracować, ale jeżeli jest w potrzebie. A druga jeszcze taka sprawa, braterstwo, myślę, że bardzo ważna, że różne, że potrzeby zależą od naszej sytuacji. Bo kiedyś, braterstwo, faktycznie, jeżeli by do was przyszedł ktoś 30 lat temu i poprosił, że potrzebuje kupić samochód i potrzebuje pieniędzy, to co byście powiedzieli? No człowieku, co ty ode mnie chcesz? Ale jakby dzisiaj do was brat przyszedł i powiedział, że samochód mu się zarabia na życie, bo no pracuje samochodem i mu ten samochód się popsuł. I przyszedł do was i powiedział, żeby mu pożyczyć. Czy nie trzeba mu pożyczyć? Ja myślę, że tak. Ja myślę, że powinniśmy się podobnymi kryteriami zarówno do ludzi światowych, jak i do braci kierować, ale również braci powinniśmy szczególnie wspomagać właśnie w trudnych sytuacjach. A do nas zależy, od naszej oceny zależy, co jest drugiemu bratu potrzebne. Bo różne czasami się zdarzają sytuacje. Ale nie powinniśmy w tym całym rozumowaniu, które ja braterstwu tutaj przedstawiłem, nie powinniśmy być naiwni. Pan Jezus mówi, że bądźcie roztropni jako co? Serce macie mieć jak gołębica, ale roztropni jako węże. I to się zgadza. My powinniśmy mieć serce gołębie. Jeżeli widzimy, że ktoś rzeczywiście potrzebuje, to powinniśmy wszystko, co możemy, wynałożyć. Ale jak widzimy, że ktoś nas chce oszukać, że ktoś z sąsiadów widzi, że mamy więcej, a nie chce pracować, a chce lekkim kosztem, a nawet jak widzimy, że ktoś z braci tak sobie postępuje, to wówczas powinniśmy mieć tą przebiegłość węża. Nie powinniśmy popierać tego, co apostoł Paweł mówi, że ktoś nie chce pracować, a chce jeść. Nie powinniśmy popierać tak zwanego cwaniactwa, jak to się dzisiaj nazywa, że ktoś chce lekko przejść przez życie. My mamy zawsze obowiązek pomóc i wspomóc potrzebującego. Ale nie, żeby pomagać i być pokazywani jako naiwni ludzie, którzy pożyczają tylko każdemu, który się do nich zwróci. I zobaczycie, braterstwo, że ludzie, szczególnie światowi, bardzo szybko to wyczują. Jeżeli zauważą, że wy pomagacie tym, którzy tylko potrzebują, to nikt do was nie będzie przychodził. Natomiast jeżeli będziecie pomagać wszystkim, to zaraz się wszyscy o tym dowiedzą i się zbiegną. Myślę, że te dorady Pisma Świętego, wbrew takim pozorom, że one są tak bardzo naiwne, one zawierają w sobie ogromną mądrość. I my w tych czasach, tych właśnie, których z tymi problemami się stykamy, powinniśmy umieć te dorady naszego Pana stosować w życiu. A myślę, że wówczas spotka nas wiele błogosławieństw. I zauważcie, braterstwo, jeszcze jedną rzecz ciekawą. Co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to wy im czyńcie. Czy słyszeliście w waszym zborze: bracia, teraz nie ma miłości, a teraz bracia to się nie spotykają tak jak dawniej, a nie przyjdą, nie pośpiewają, a nikt nie odwiedzi teraz jak dawniej. Słyszeliście takie rzeczy? Jak to jest napisane? Co wy byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to co? Jak ty chcesz, żeby cię bracia odwiedzali, to co? Odwiedź. Jak chcesz, żeby śpiewali, to co? Idź i jak przyjdziesz, to nie telewizor, tylko wtedy co? Bracia, może byśmy zaśpiewali. A jak ty chcesz, żeby się wszyscy miłowali, to co? To miłuj. A nie żądaj tylko od drugiego. Pan Jezus mówi, co wy chcecie, żeby wam ktoś czynił, to czynimy. A my najczęściej to lubimy patrzeć, co powinni czynić inni. To jest najłatwiej. A że często tak bywa, to jesteśmy właśnie winni my sami, bo my tylko oczekujemy, żeby nam ktoś coś dał, coś ktoś zrobił. Tak jak i uczniowie czekali tylko, żeby Pan im coś wspomógł. Jak przyszła burza, to co? Panie ratuj, bo giniemy. A Pan powiedział co? O małowierni. Myślę, że my niekiedy tak czekamy, żeby coś się stało, żeby coś się zmieniło. A zapominamy, że Pan Jezus dał nam pewne dorady. Dał nam pewne sposoby postępowania, które gdy będziemy stosować, gdy będziemy miłować bliźniego jak siebie samego, to znaczy, że będziemy mówić o nim najgorsze rzeczy. Zawsze jest tak, że o sobie to zawsze no tak musiałem zrobić, bo tak, no bo inaczej nie szło. A drugi, dlaczego on tak postąpił? Przecież nie mógł tak. To nie jest niezgodnie ze Słowem Bożym. Czyli inny mamy osąd dla innych, a inny dla siebie. A Pan Jezus powiedział, miłuj bliźniego jak siebie samego. Już nie mówi pięć przykazań, ale apostoł, widzicie, do Rzymian mówi, to się zamyka w tym jednym. Myślę, że odnosi się to zarówno do ludzi światowych, jak i do naszych kontaktów, naszych braterskich zborach. Gdy będziemy mniej uwagi zwracać na drobne sprawy, gdy będziemy częściej nadstawiali drugi policzek, gdy nie będziemy się prawować i spierać o nieznaczące sprawy, to czy nie będzie przyjemniej przyjść na nabożeństwo? Myślę, że każdy z nas powinien o tym pamiętać, że społeczność, że wspólne życie to polega na tym, co powiedział apostoł Paweł, że jeżeli się da, to z wszystkimi miejcie pokój. Zobaczcie, braterstwo, że są, że zauważcie w swoim otoczeniu, że tacy ludzie, którzy nie mają z wszystkimi sąsiadami pozadzierane, jak to mówią, tylko z wszystkimi sąsiadami są grzecznie, to oni są bardzo lubiani. Że jak przyjdzie taki człowiek, to wszyscy z nim rozmawiają, a są tacy, że jak wchodzą, to się ludzie odwracają. Zobaczcie, czy może tak nie jest i również w zborze, że niektórzy są bardzo lubiani, a my może jak przyjdziemy, to dziwimy się, że dlaczego nikt do nas nie chce się odezwać, nikt jakoś do nas do domu nie zagości, jakoś dawno nikt nie przyszedł do nas do domu. Zastanówcie się, braterstwo, dlaczego? Bo to może być nie wina, my często upatrujemy winę u braci, a być może wina jest w nas samych. My zawsze chcemy mieć rację, my nikogo nie zaprosimy, do nikogo nie pójdziemy. Myślę, braterstwo, że każdy z nas te sprawy powinien przemyśleć sam. Ja się z wami podzieliłem tylko kilkoma refleksjami i nie wszystkie sprawy też jeszcze potrafię sam rozwiązać, ale są to sprawy nie stanowiące doktryny, ale stanowiące codzienne nasze życie. Ale one myślę, że są równie jak te doktryny ważne, gdyż stanowią o naszym chrześcijańskim obliczu. Stanowią o to, jak wyglądają nasze zbory, jak wyglądamy my w stosunku do innych ludzi. Czy inni ludzie widzą, że my jesteśmy chrześcijaninami? A to, braterstwo, naprawdę nie trzeba mówić. Nie trzeba powiedzieć jednego słowa, nie możecie nie powiedzieć o Ewangelii, a ludzie będą wszyscy wiedzieli, że wy jesteście chrześcijaninem. Ja wam opowiem taką historię. 2 lata temu byliśmy na konwencji w Poitiers. Przed tą konwencją tydzień pojechaliśmy nad morze. I tam u jednej rolniczki tak miała ona pole namiotowe. I tam mieliśmy rozbite 5 namiotów. Ona nie rozumiała ani słowa po polsku, bo to jest francuska. Bo to nie mogła wiedzieć, o czym my rozmawiamy. Słów na pewno nie mogła zrozumieć. I my to pole namiotowe, ponieważ nam się to bardzo podobało, poleciliśmy jednemu bratu. I on przyjechał po nas 2 czy 3 tygodnie i mówi, że tutaj tacy byli właśnie z Polski i on tam chciał tutaj się z jego polecenia. Ona go wzięła za rękę i zapytała, tu niech się pan rozbije, w tym miejscu. To tu mieszkali ci święci ludzie. Kobieta, która nie mogła zrozumieć nic, co było mówione, ale mówi, to tu mieszkali ci święci ludzie. Zresztą ludzie nas obserwują. Nie rozumiejąc nawet słów, potrafią ocenić nasze postępowanie. Pamiętajmy o tym, że nie tylko ludzie nas obserwują, ale również Bóg